Macie swoje Biblię? Tak? Pokażcie je. Elektroniczne są dopuszczalne. Kochani, mam prośbę do was, którą powtarzam bardzo często. Do tego kościoła nie przychodźcie bez Biblii. Okej? Jesteście ze mną? Kto jest ze mną w tym? Nie przychodźcie bez Bożego Słowa. Powiem wam, ten świat zmierza w nieciekawym kierunku. Wystarczy włączyć wiadomości. Według mnie będzie to już tylko narastać. Jest coś, co jest odwieczne, niezmienne. To jest to Słowo. I nasza wiara, wiara chrześcijańska, musi być oparta o tą prawdę. Bo to jest prawda niezmienna. To, co Bóg wypowiedział, to, co jest zapisane, nikt już tego nie może zmienić. Chrześcijańska wiara jest oparta na Słowie Boga, nie na okolicznościach, nie na emocjach, nie na odczuciach czy uczuciach, na Słowie Boga żywego. To Słowo jest prawdą. Sam Bóg stoi za tym Słowem. A Jezus swoją osobą potwierdza to. Amen. Dzisiaj zakończę ten temat, jak walczyć o wiarę. Ilu z was wie, że wiara ma wrogów? I Boże Słowo nam nakazuje, walczcie o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tak mówi Biblia. A więc jeśli mamy walczyć o wiarę, to wiara ma wrogów. Mówiliśmy, że możesz wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i skończyć w nieciekawym miejscu. Sama wiara, że Bóg istnieje, niczego nie zmienia. Możesz wierzyć, że Jezus jest jedynym cudownym Zbawicielem, Uzdrowicielem, i możesz nic z tego nie doświadczać w swoim życiu. Słowo wierzyć znaczy czynić. Słowo wierzyć znaczy coś robić. Potrzebujemy mieć takie zrozumienie, co to znaczy wierzyć w Jezusa. Wierzyć w Jezusa to wierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, że przyszedł na tą ziemię, umarł za twój i za mój grzech, wziął karę na siebie, która należała się tobie i mnie, po to, żeby nas pojednać z Ojcem. I wiara w Jego dzieło to oznacza wierzyć w Jezusa, że to Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka. I za to, co zrobił, Bóg Ojciec go wywyższył i dał mu imię ponad wszelkie imię. I uczynił go Panem nieba i ziemi, sędzią żywych i umarłych. I powiedział, na Jego imię będzie musiało się ugiąć wszelkie kolano. Czy to się komuś podoba, czy nie? Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. I jeśli On jest twoim Panem, to też jest twoim Królem. Bo Jego Królestwo jest niezmienne, jest odwieczne i ono panuje nad wszystkim. W Jego Królestwie nie ma demokracji. Powiem wam, demokracja jest prosto z piekła rodem. Takie jest moje osobiste zdanie. W Bożym Królestwie tego nie ma. Tam jest Pan i Król. On ustalił konstytucję. On jest tam sędzią. On jest królem. Mówiliśmy też na temat wiary, że są dwa rodzaje wiary. Jest wiara intelektualna i też jest wiara, która jest oparta na Bożym Słowie. I czy ta biblijna wiara właśnie jest oparta na Słowie. Mówiliśmy też o tym, że wiara ma wrogów. Przede wszystkim humanistyczne, racjonalne myślenie. Poleganie na okolicznościach, które są bardzo zmienne. I powiem, z perspektywy ponad 30 lat i swojego osobistego życia mogę wam powiedzieć taką rzecz. Jeśli będziesz polegał tylko na okolicznościach, to prędzej czy później to się źle skończy. Wielu wierzących myśli, że jeśli okoliczności mi sprzyjają, to musi być Bóg. Nieprawda, nigdzie tego w Biblii nie ma. Biblijna wiara jest oparta tylko i wyłącznie na Bożym Słowie, czyli na tym, co Bóg powiedział i co obiecał. Okoliczności są zmienne. Dzisiaj są takie, jutro będą inne. Kiedy czytam historię ludzi opisanych w Biblii, to raczej mieli przeciwne okoliczności niż sprzyjające. Ciekawe. Wiara też, mówiliśmy o tym, że wrogiem wiary to jest poleganie na odczuciach i uczuciach. To jest bardzo zmienne. W przeciągu 5 minut można każdego doprowadzić do łez i do śmiechu. A więc odczucia i uczucia są bardzo zmienne i nie możesz na nich budować swego życia. Jezus powiedział, to jest skała, na tym musisz budować swoje życie, bo przyjdą wichry, uderzą na ten dom życia. Ostoi się tylko ten, który był zbudowany na skale, nie na piasku. Amen. Mówiliśmy też tydzień temu o Dawidzie. Dawid miał świadomość, że Bóg jest. Nie był, nie będzie. On mówi, ja jestem. Ja jestem teraz, tutaj. Bóg widzi wszystko. Nie można się przed Nim ukryć. Zna każdą myśl. Zna każde wypowiedziane słowo. Duch Boży wie, w co ty dzisiaj wierzysz, jak wierzysz. Bóg wie wszystko o tobie, o mnie. Zna nas lepiej niż my sami. Zna każdą motywację. I dlatego Dawid przychodził nieraz do Boga i mówi tak, jak do lekarza. I mówi, Panie, badaj mnie. Badaj moje serce i poznaj moje myśli i zobacz, czasami czy ja nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą odwieczną. A więc Dawid nie ufał sobie. Kiedy Bóg do nas mówi, daje ci obietnicę, ożywia słowo dla ciebie. Czy osobiście, kiedy czytasz, kiedy się modlisz i masz spotkanie z Bogiem, czy jakiś Boży mąż prorokuje do twojego życia i mówi o twojej przyszłości i w momencie, kiedy to słyszysz, wiesz, że to Bóg, bo to dotyka głębokości twojego ducha. I nie masz wątpliwości, że to jest słowo Boga dla ciebie osobiście. A potem mija czas, mijają tygodnie, miesiące i lata i się zaczynasz zastanawiać, czy to rzeczywiście Bóg. Bo ty po ludzku myślisz, że właściwie to powinno się już coś dziać w tej sferze. A tu nic się nie dzieje i jest gorzej niż było. I zastanawiasz się dlaczego. Mamy walczyć o wiarę. Dawid prosił Boga, bo mu zależało, żeby wypełnić swoje powołanie i przeznaczenie, jakie każdy z nas tutaj na tej sali ma. On miał pragnienie. On wiedział, do czego był powołany i miał pragnienie wypełnić to. Otwórzmy sobie Hebrajczyków 10 rozdział. Dzisiaj będziemy patrzeć ze słowa. Skupimy najpierw się na wierszu 38. Boże Słowo nam mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Jeśli rozważysz ten wiersz, zobaczysz, co się podoba Bogu, a co mu się nie podoba. Bogu podoba się wiara. Więc wróg zrobi wszystko, żeby twoja wiara wyciekała z ciebie. Przedziurawi ciebie. Po to, żeby przez tą dziurkę twoja wiara się zaczęła wysączać. Będzie upływał czas, będziesz patrzeć na zegarek, na kalendarz, na sytuacje, okoliczności, odczucia, symptomy i twoja wiara będzie wyciekać powolutku. I potem przyjdziesz i pomyślisz tak, przyjdzie taka myśl, czy to rzeczywiście był Bóg? Czy to rzeczywiście Pan tak powiedział? Widzisz, działanie wroga jest takie same. To jest to samo działanie, które przyszedł do Ewy i powiedział, czy rzeczywiście tak Bóg powiedział? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, więc w wierze jest życie. Jeśli tracisz wiarę, życie z ciebie wycieka. W wierze jest życie. Jeśli wiara opada, wycieka z ciebie, to twoje życie duchowe też wycieka. Przychodzi duchowa śmierć. I to, co kiedyś było żywe i realne dla ciebie, pozostanie ci wspomnienie, a ty dalej będziesz przychodzić do kościoła, będziesz się modlił, od czasu do czasu weźmiesz słowo, nawet dziesięciny oddasz i pozostanie ci tylko religia, a życia już nie będzie. Myślę, że nikt z nas nie chce tak skończyć. Amen? Jesteście ze mną? Parę osób jest. Chwała Bogu za tych parę osób. A sprawiedliwy mój. Kto to jest sprawiedliwy w oczach Boga? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową i popatrzmy na ojca wiary. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Wrócimy tutaj jeszcze do Abrahama, jak on walczył o wiarę, ale skupimy się w tej chwili na 6 wierszu. Może 5 i 6. Bóg mówił do Abrahama, w końcu w nocy przyszedł do niego, obudził go, wyciągnął go z namiotu i powiedział tak, spójrz na gwiazdy, na niebo. Ja nie byłem w tym rejonie, ale ludzie, którzy byli w rejonie tym Afryki na tej wysokości, mówili, że niebo jest tam tak rozgwieżdżone, że to jest zupełnie coś innego niż w Polsce bezchmurne niebo w nocy. I Bóg powiedział, spójrz, tak liczne będzie twoje potomstwo. Widzisz, kiedy Bóg przychodzi i mówi, to jego słowa są duchem i życiem. Zawsze tak jest. Abraham wtedy uwierzył Panu. Tu jest użyte słowo uwierzył. Jest słowo wiara, jest słowo uwierzyć, jest słowo wierzyć. Wiara jest rzeczownikiem. Uwierzył. Wtedy uwierzył. Czyli podjął decyzję, że będę wierzyć Bogu. A więc wiara nieraz jest decyzją. Co to znaczy tak naprawdę to słowo uwierzył? To jest zadziwiające, co to znaczy to słowo. To słowo oznacza, że w tym momencie Abraham całkowicie oddał się Bogu. Bez reszty. Tak całkowicie, jakby się stał z nim jednością. Oddał się w taki sposób Bogu całkowicie, w tym jak był dzisiaj i w tym jaki miał się stać w przyszłości. czyli swoje życie całkowicie powierzył Bogu, swoją przyszłość, wszystko, oddał siebie całkowicie Bogu. To oznacza, uwierzył. I kiedy Bóg to zobaczył, to jego wiarę poczytał mu za sprawiedliwość. Ciekawe. Dla mnie z tego jest bardzo prosty wniosek. Dopóki nie oddasz się całkowicie, trudno ci będzie przyjąć dar usprawiedliwienia. Dopóki Jezus Chrystus nie stanie się absolutnym Panem twego życia, czyli dopóki nie powierzysz siebie całkowicie Jemu, to kim jesteś w danej chwili, tej chwili decyzji i tym, kim masz się stać, kim On chce, żebyś się stał, stała w przeszłości, dopóty trudno ci będzie przyjąć dar usprawiedliwienia, bo coś zatrzymasz dla siebie. Wiecie, na czym polega przymierze? To, kim jestem, to, co mam, oddaję do dyspozycji mojego Pana i Boga. I kiedy Bóg to widzi, to On mówi, to, kim ja jestem i to, co mam, w Twojej potrzebie będzie też do Twojej dyspozycji. I Bóg jest wierny przymierzu. W oczach Boga przymierze jest niesamowicie ważne. List do Rzymian, 3 rozdział. Zobaczymy nowe przymierze i usprawiedliwienie. List do Rzymian, 3 rozdział, od 10 wiersza. Paweł mówi tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. I potem od 20 wiersza. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę. A więc człowiek musi zdecydować się uwierzyć naprawdę w Jezusa Chrystusa. Kim On jest. Co uczynił. Co dzisiaj czyni dla mnie. Co tak naprawdę On zrobił. Czyli potrzebuje sercem uwierzyć w dzieło krzyża. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i są i brak im Bożej chwały. A więc kiedy przyjmujesz dar sprawiedliwości, Boża chwała powraca i zaspocznie na tobie. Co to jest Boża chwała? To jest Boża obecność. To jest ta dobrotliwa Boża ręka, która będzie spoczywać na tobie, gdziekolwiek pójdziesz i cokolwiek będziesz robił. Jego obecność pójdzie z tobą i będziesz mieć pokój od Niego w sobie. I będziesz wiedzieć, że jesteś w woli Bożej. Bez względu na to, co się dzieje wokół. Wokół może się dziać, walić się wszystko. A ty w sobie masz pokój z Bogiem i pokój sam z sobą. Dlaczego? Bo Jego obecność zamieszkuje w tobie i udziela ci tego. Więc nie żyjesz w zamieszaniu. Dochodzisz do miejsca, że żyjesz w Bożym odpocznieniu. I są usprawiedliwieni, 24 wiersz, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie. Widzisz, usprawiedliwienie Boże jest darem. O dar się nie żebrze, o dar się nie pości, dar się przyjmuje. Jak? Przez wiarę. Wielu ludzi chce odczuć dar. To nie polega na odczuciu. Jeśli chcesz odczuć, to dam ci radę. Zdecyduj się uwierzyć, a odczucie przyjdzie za tym. Najpierw wiara, potem odczucie. Nigdy odwrotnie. To nigdy odwrotnie nie działa. Przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłaganną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. A więc widzicie, dar usprawiedliwienia można przyjąć tylko i wyłącznie poprzez wiarę. W co? W dzieło krzyża. I kiedy tracisz wiarę i kiedy wróg przychodzi z poczuciem winy do ciebie, z potępieniem, potrzebujesz walczyć o prawdę, która jest w Słowie. I jeśli po drodze spsocisz coś, idziesz mówić: Boże, wybacz mi, wyznaję ci to. To nie było właściwe. Przebacz mi. W tym samym momencie Bóg Ojciec ci przebacza i zapomina, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Możesz tak żyć takim życiem nieustannie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, do końca swoich dni na tej ziemi. Możesz tak żyć. Masz możliwość tak żyć. Bóg Ojciec w swojej łasce dał nam taką możliwość, że możemy tak żyć. Wybór należy do nas. Więc sprawiedliwy to jest ten, który został usprawiedliwiony. Widzicie, Abraham, kiedy Bóg poczytał mu to za usprawiedliwienie? W momencie, kiedy Abraham uwierzył, zdecydował się uwierzyć Bogu. Zasada jest identyczna. Dar sprawiedliwości możesz przyjąć wtedy, kiedy zdecydujesz się uwierzyć w dzieło krzyża. Jak Abraham walczył o wiarę? Otwórzmy sobie 1 Mojżeszową, 12 rozdział. Nie będziemy tego przerabiać dokładnie, bo nie mielibyśmy tutaj czasu na to, ale pokażę parę rzeczy. Bóg po raz pierwszy mówi do Abrama, daje mu obietnicę i mówi, co ma zrobić. Wyjdź z ziemi swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem, będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających ciebie też przeklinać będę. Co zrobił Abraham? Widzisz, wiara zawsze zakłada posłuszeństwo słowu. Więc Abraham się spakował i wyszedł. Wybrał się w drogę. Wyruszyli, aby udać się do ziemi kananejskiej, przybyli do Kanaanu. Abraham przeszedł tą ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. A więc Bóg mu wskazał tą ziemię. Kanaan to był region taki, dość duży. Idź. Więc Abraham poszedł tam, wyruszył. Wędrowali tam. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu temu. Widzicie, wyruszył w posłuszeństwie. Bóg cały czas widział i patrzył, co robi. Jak się zachowa. Czy będzie mi posłuszny, czy nie. Czy uwierzył tak naprawdę? Jeśli tak, to pójdzie. Więc on poszedł. Przyszedł do miejsca, które Bóg mu powiedział, że ma przejść. Bóg tam się z nim spotkał i mówi tak: ziemię ten dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. To był ołtarz wdzięczności, dziękczynienia, chwały. Widzisz, zawsze kiedy masz swoje spotkanie z Bogiem, w twoim sercu wzbudza się wdzięczność. Tak niesamowita, że jesteś gotów oddać wszystko i zrobić wszystko, co powie. Więc Abraham zbudował tam ołtarz. Wiecie, ołtarz dla ołtarza to jest nic nie warte, więc musiała tam być odpowiednia ofiara. To była ofiara wdzięczności dla Boga. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu, rozbił swój namiot, Betel było z zachodu, a i ze wschodu. Tam znowu zbudował ołtarz. I jest ciekawa rzecz, która tam jest zapisana. Zaczął tam wzywać Boga. Pierwszy raz Bóg do niego przyszedł i się spotkał z nim. Tam nie. Myślał, że będzie znowu tak samo. Pamiętał to wspomnienie ze spotkania z Bogiem. Był posłuszny, więc liczył na to, że Bóg znowu przyjdzie i się z nim spotka. I tak nie było. Więc zbudował Panu ołtarz i zaczął wzywać Go. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest imię Jezus. Potem wędrował coraz dalej. I widzicie, był w miejscu obietnicy. I nagle musiał to miejsce opuścić. Dlaczego? Bo nastał głód. Doszedł do miejsca, zbudował ołtarz, wzywał Pana. Nic się nie stało. Przyszedł głód, okoliczności były nieodpowiednie, więc musiał opuścić to i wrócił. Udał się do Egiptu. Dlatego, że w kraju był wielki głód, a tam było żarcie. Potem przyszedł problem z żoną. Takie półkłamstwo, półprawda. Dlaczego? Bo bał się o swoje życie. Widzisz, jeśli boisz się o swoje życie, o to, co inni pomyślą o tobie, o tym, co będą mówić o tobie, to tak naprawdę wiesz, co to oznacza? Nie jesteś jeszcze jego własnością. Bo zależy ci na opinii o sobie własnym, jak ciebie ludzie spostrzegą. Jeśli tak żyjesz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że bardzo często robisz za aktora w tym życiu, bo nie chodzisz w prawdzie. Kłuje, co? To ma kłuć. Jeśli w taki sam sposób przychodzisz do komory, chcesz się spotkać z Panem, to tracisz czas. Bóg kocha człowieka, kocha grzesznika, ale nienawidzi obłudy i zakłamania. Nienawidzi tego. Więc kiedy ja rozumiem to, wiecie, ja to wszystko sam przerobiłem, więc wiem, jak to jest. Ale jak przychodzisz do komory, musisz stawać w prawdzie do bólu. Potem przyszedł spór, rozstanie z Lotem. Jest ciekawa rzecz, że Abram był o pokolenie starszy od Lota, od swojego bratanka. I w kulturze wschodniej właściwie było nie do pomyślenia, żeby młodszy coś otrzymał pierwszy niż starszy, czy odzywał się, zanim starszy pozwoli. To było nie do pomyślenia. Ale zaczęły być spory, zaczęły być kłótnie. Postawa Abrama była taką postawą, która bardzo się Bogu spodobała. On gotów był coś stracić po to, żeby pokój przyszedł. I powiedział Locie, wybierz tą ziemię, jaką chcesz. Daję ci pierwszeństwo. On oczywiście skorzystał z tego i wybrał sobie lepszą ziemię. Więc wydaje się, że Abraham coś stracił po ludzku. Bo został w najgorszej ziemi. A przecież mieli duże stada, które trzeba było wykarmić. Więc kiedy się rozstali, Bóg przychodzi do niego i mówi: to jest 14 wiersz. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Mówi o obietnicy: wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Wtedy Abraham zwinął namioty i przybył, aby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam znowu buduje ołtarz dla Boga. Potem jest znowu historia z Lotem. Widzicie, Lot wybrał lepszą rzecz i tak naprawdę to go wiele kosztowało. Kosztowało go to niewolę. Więc Abraham musiał go uwolnić. I znowu król Sodomy mówi do Abrama. Wiecie, Sodoma i Gomora. Wiecie, co to jest. I ten król Sodomy mówi. To jest w 14 rozdziale, 21 wiersz. Daj mi ludzi, zabierz sobie dobytek. Czyż mu się nie należało? Wygrał wojnę. Cały łup jest jego. Należało mu się po ludzku. A on powiedział: nie. Widzicie, od takiego króla nic nie wziął. Powiedział: nie wezmę nic od ciebie, żebyś nie mógł nigdy powiedzieć, że to ty mnie wzbogaciłeś. Powiedział: ci ludzie, którzy byli ze mną, niech oni wezmą swój dział. Ja nie wezmę nic. Znowu Abraham z czegoś zrezygnował, co mu się prawnie należało. Po tych wydarzeniach, 15 wiersz, Bóg przychodzi i spotyka się znowu z Abramem. Zwróćcie uwagę, w jakich okolicznościach Bóg do niego przychodził. Kiedy on poddawał swoją wolę jego woli. Kiedy on rezygnował z czegoś dla siebie. Po to, żeby żyć czystym, prawym i świętym życiem. Niebo cały czas patrzyło na jego życie. Na to, co zrobi, jak reaguje. Cały czas Bóg patrzył na to. To wszystko zmierzało do jednego miejsca. Bóg chciał znaleźć człowieka, z którym zawrze przymierze. Szukał serca, które będzie mu posłuszne, będzie mu oddane, z którym zawrze przymierze. I potem właśnie wyciągnął go z namiotu i powiedział: Bóg przychodzi do niego i powiedział: Abramie, ja mam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. A on mówi tak: nie mam marzenia życia, mieć syna. Umarło to we mnie. Więc niech tylko ten Ismael będzie. Macie marzenie życia? Kto ma marzenie życia? Mijały lata i nic się nie działo. I wtedy Bóg go wyciągnął i powiedział: nie, dam ci syna. Wyprowadził go na dwór, pokazał mu gwiazdy i powiedział: tak liczne będzie twoje potomstwo. I tam jest wtedy napisane: wtedy uwierzył Bogu. Podjął decyzję wiary. Bo Pan przyszedł i na nowo ożywił obietnicę. Kiedy Bóg mówi, Jego słowa są duchem i życiem. Życie Boga wstępuje wraz ze Słowem. Maria powiedziała: niech mi się stanie według Twego słowa. I poczęła. Przyjęła Słowo. Abraham był na tyle otwarty, że Bóg włożył w niego obraz i słowo. Wtedy uwierzył. I Bóg powiedział: to jest mój sprawiedliwy. I wtedy powiedział: zawrę z Nim przymierze. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Od 8 wiersza. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, oczekiwał. Wiecie, że oczekiwanie jest trudne? Wiecie, że nieraz oczekiwanie jest bolesne dla duszy? Ale nieraz jesteś w miejscu, kiedy już nic nie możesz zrobić, jesteś zmuszony czekać. Nie masz innej możliwości, musisz czekać i patrzeć w niebo. Czy to jest łatwe i przyjemne? Nie. Możesz zrobić wtedy dwie rzeczy. Dać sobie z Nim spokój, przestać Mu ufać i wierzyć, poczuć się oszukanym, zranionym nawet, i pójść w zgorzknienie i stać się rozbitkiem wiary. Można i tak. Bo ty myślałeś, miałeś pewne oczekiwania co do czasu, miejsca, sposobu, i to się nie wypełniło. Spotkałam już takich ludzi. Stali się rozbitkami w wierze. Boże Słowo mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, ale jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. On oczekiwał. Rzymian 4 rozdział. Przeczytamy od 13 wiersza. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Wiesz, co to znaczy? Jeśli chcesz mieć od Boga obietnicę, najpierw przyjmij dar usprawiedliwienia. Jeśli będziesz żyć w poczuciu winy przed Bogiem, w poczuciu potępienia, nie będziesz w stanie przyjąć obietnic od Niego. Więc najpierw musisz przyjąć dar usprawiedliwienia. Jak? Przez wiarę w dzieło krzyża. Czytajmy dalej. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna, obietnica w nich lecz się obróciła. Zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Zakon, prawo. Nie ustanawiaj sobie w życiu żadnego prawa. Posłuchaj mnie, Kościele. Nie ustanawiaj sobie w życiu żadnego prawa, bo prędzej czy później je złamiesz. I wiesz, co za tym przyjdzie? Poczucie winy i potępienia. I możesz dojść, że przestaniesz siebie lubić. Możesz dojść do miejsca, że zaczniesz nienawidzieć siebie. Więc nie rób tego. Prawo jest przekleństwem. Naucz się żyć łaską. A łaska jest darem. Czytajmy dalej. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Widzisz, każda obietnica z nieba jest dana z Bożej łaski, a więc nie możesz sobie na nią zasłużyć i zapracować. obietnica jest darem ojca dla dziecka. To jest dar łaski. A więc może być przyjęta tylko przez wiarę. O obietnicę się nie żebrze. O obietnicę się nie modli. O obietnicę się nie pości, bo one są darem. Obietnicę się przyjmuje. W jaki sposób rozważasz słowo? Jeśli Bóg coś dla ciebie ma, to Duch Święty ożywi i przemówi do twojego wewnętrznego człowieka i włoży tam to w ciebie. Słowa Pana są duchem i życiem. I kiedy przyjmiesz, w tobie to zacznie rosnąć. Życie przyjdzie. Czytajmy dalej. 17 wiersz. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Któremu zaufał. Widzisz, nie można uwierzyć Bogu, jeśli Mu najpierw nie zaufasz. Dowiedziałem się ostatnio, że słowo zaufanie w Biblii dla Żydów to słowo, to było zawsze skierowane ku Bogu, nigdy ku człowiekowi, nigdy ku sobie, tylko i wyłącznie ku Bogu. Więc słowo zaufaj zawsze było w kierunku Boga. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Wrócimy jeszcze do tego. I który to, czego nie ma, powołuje do istnienia, do bytu. 18 wiersz. Jak Abraham walczył o wiarę. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Podoba mi się to. Wbrew nadziei. Widzisz, patrzył na okoliczności, a okoliczności krzyczały do jego głowy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bo on patrzył w sposób ludzki, racjonalny i to wszystko krzyczało do niego. To jest niemożliwe, Abrahamie. Masz 100 lat, masz 99 lat. Twoja żona ma niewiele mniej. To jest niemożliwe. Wielu ludzi wierzących traci wiarę wtedy, kiedy upływa czas, patrzy na okoliczności, na sytuację i przychodzi taka myśl do nich, to jest już niemożliwe. I poddają się. A moja Biblia mówi, że w wierze jest życie. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Wbrew nadziei. Okoliczności mówi, to jest niemożliwe. A nadzieja mówi, Bóg przemówił, dał ci obietnicę. I można by powiedzieć, Abrahamie, musisz dokonać wyboru. Ku czemu się zwrócisz? Czy ku obietnicy? Nawet jeśli po ludzku to jest niemożliwe, to w jakiego Boga wierzysz? Czy On jest dla ciebie Bogiem Wszechmogącym? Czy będziesz patrzył na symptomy, okoliczności, odczucia, uczucia, a one krzyczą do ciebie, to jest niemożliwe. On walczył wiarę, wiecie z czym walczył? Walczył ze swoim umysłem, ze swoimi emocjami. Tak naprawdę walczył w swojej duszy. Widzicie, duch człowieka, jeśli tam jest umieszczona obietnica, czyli żywe słowo Boga, to kiedy się zwrócisz tam i spojrzysz na to miejsce, to ono zacznie żyć. Ono jakby poruszy się w tobie. Dlaczego? To jest tak jak zarodek. Zachodzić w ciążę z Bożym Słowem. Ale kiedy mija czas, mijają lata i kiedy ktoś ci wspomina o to, zbyt wiele cię to kosztowało. Pamiętacie, co powiedziała ta kobieta do Elizeusza? Nie łudź mnie już. Kiedy on powiedział, za rok będziesz miała syna. I ją już to zbyt wiele kosztowało, więc powiedziała, nie łudź mnie, mój Panie. Nawet nie wspominaj mi o tym. Co Abraham mówił? Panie, oby tylko ten Ismael. Nie łudź mnie. Ja właściwie myślę już o odejściu z tej ziemi, a ty mi mówisz jeszcze, że będę miał syna? Wystarczy, że ten Ismael niech będzie. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. A więc w tym zmaganiu się pomiędzy okolicznościami, tymi głosami, które bombardowały go, to jest niemożliwe. On musiał patrzeć na słowo, na obietnicę i w końcu przełamał to i jest napisane, uwierzył. Nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Zwątpienie jest demonicznym duchem i to Biblia wyraźnie o tym mówi. Tam, gdzie jest wiara, wiara przychodzi wtedy, kiedy Jezus Chrystus, sprawca i dokończyciel wiary, mówi do ciebie słowo, w którym jest duch Boga żywego i życie Jego i wkłada to w ciebie, to za jakiś czas przychodzi duch zwątpienia i zrobi wszystko, żeby okraść cię z tego. On od razu nie przyjdzie. On ma czas. On będzie czekał. Będzie cię obserwował. I kiedy zobaczy, że nadszedł czas, zacznie rzucać takie strzałki zwątpienia, delikatnie najpierw, i będzie patrzył, jak na to zareagujesz. A kiedy pomyślisz, czyże to rzeczywiście było wtedy od Boga, mój Boże, minęło tyle czasu, tyle rzeczy się już wydarzyło, okoliczności w ogóle nie wskazują na to, jeśli to było marzeniem twego życia, to nawet nie będziesz chciał tego wspominać. Wiesz dlaczego? Bo to kosztuje. Nie zachwiał się w wierze. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Widzisz, wiara wzmacnia. Wątpliwość osłabia. Za wątpliwością stoi duch niewiary. Kiedy przyjmiesz zwątpienie, to duch niewiary przyjdzie za nim i zacznie oddziaływać na ciebie. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I znowu jest napisane, dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. W jaki sposób? W jaki sposób mamy walczyć o wiarę? Wrócimy do Hebrajczyków. 10 rozdział i będziemy czytać od 35 wiersza. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie ufności. Ufność, ufność. Komu ufam? Czy ufam okolicznościom, czy Bogu? Czy ufam temu, co mówi ten świat, czy Bogu? Czy ufam swoim uczuciom i odczuciom, czy Słowu? Czy ufam do końca tego, co lekarze powiedzieli, czy Jezusowi, Uzdrowicielu, który jest Uzdrowicielem? Komu ufam naprawdę? Powiem wam, każdy z nas będzie w tym miejscu sprawdzony. Każdy z nas. Komu ufam? Czy ufam symptomom, które odczuwam, które może widzę? Czy ufam prawdzie Bożego Słowa? Komu ufam? A Biblia mówi, nie porzucajcie ufności. Bo ufność ma zapłatę. Ufność ma zapłatę. Jeśli nie ufasz Bogu, nie będzie zapłaty. Ufność jest bardzo silnie połączona z wiarą. To ma zapłatę. Hebrajczyków 6:12 mówi... 11, przepraszam, 6. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Szukasz po to, żeby znaleźć. Inne tłumaczenie mówi, którzy Go znajdują. W takich sytuacjach, jeśli masz walczyć o wiarę, szukaj Boga. Powiem wam, ja nie wszystko rozumiem. Chciałbym zrozumieć wszystko. Szukam rozwiązania, szukam zrozumienia, szukam Bożych dróg, poznaję je, ale nie jestem w miejscu, że rozumiem wszystko i prawdopodobnie na tej ziemi nie będę w takim miejscu. Ale nie rezygnuję. Szukam. Szukam. Kogo szukam? Szukam sprawcy i dokończyciela wiary. Szukam Jezusa. Szukam spotkania z Nim. Szukam spotkania z Duchem Bożym, takim realnym, żeby On mnie na nowo napełnił, odświeżył, umocnił, przyniósł świeże objawienie. Szukam. W ten sposób walczę też o swoją wiarę, bo kiedy On przychodzi i napełnia mnie, to kiedy Duch Święty przychodzi, to On przyjdzie z wiarą, bo to jest Duch Jezusa, to jest osoba. Więc kiedy On Cię dotknie, wypełni, to wypełni Cię też wiarą. Wypełni Cię ufnością do Boga, wypełni Cię życiem. Albowiem wytrwałości Wam potrzeba. Słowo wytrwałość, o mój Boże... Powiem wam, to mówi o czasie, bliżej nieokreślonym czasie. Nieraz się zastanawiasz, czy może się zastanawiałaś, dlaczego Boży zegarek idzie tak wolno, czy on się czasami nie spóźnia. Bo twój idzie o wiele szybciej. W twoim czasie to powinno już dawno Bóg odpowiedzieć. A nie ma go. Więc zadajesz sobie pytanie, gdzie jesteś, Boże? A Bóg jest, tam gdzie był, tam jest. On to wszystko widzi, wszystko wie. Wytrwałości wam potrzeba. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 5 rozdział. Parę słów na temat wytrwałości. List do Rzymian, 5 rozdział. Od 3 wiersza. Może, żeby kontekst lepszy był, to będziemy czytać od 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Ucisk wywołuje cierpliwość. Jeśli jesteś w ucisku jakimkolwiek, próbowałeś wszystkiego i nic nie działa, to musisz się nauczyć poddawać w wierze i być cierpliwym. Abyście się nie stali gnuśni, ale poprzez wiarę i cierpliwość odziedziczyli swoje obietnice. Poprzez wiarę i cierpliwość. Ucisk wywołuje cierpliwość. Kiedy żyjesz cierpliwie czekając, masz doświadczenie. To czegoś doświadczasz w tym ucisku, w tej cierpliwości. Czegoś się uczysz, mam nadzieję. Więc masz osobiste doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. W doświadczeniu Duch Boży wzbudza w tobie nadzieję, przypominając ci obietnice, nieraz kierując cię do słowa, zachęcając cię do modlitwy. Więc kiedy zaczynasz to robić, wzbudza się na nowo nadzieja w tobie. Nadzieja nie jest wiarą jeszcze. To jest takim krokiem ku wierze. Nadzieja nie jest pewnością, wiara jest. A nadzieja nie zawodzi, Boże Słowo mówi. Kiedy nadzieja nie zawodzi, kiedy wiesz, dlatego że kiedy przychodzi ta nadzieja z nieba, od Pana, to Duch Święty rozlewa miłość w twoim sercu. I miłość rozlana w sercu jest potwierdzeniem z nieba. Wszystko wiem, wszystko widzę, nie martw się. Uspokój się, zaprzestań prób, rozluźnij się i poznaj, że to ja jestem Bogiem. I w ten sposób Duch Święty pomaga ci budować wiarę, walczyć o swoją wiarę. Wracamy do Hebrajczyków. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Żeby nie przedłużać. Myślę, że wszyscy chcemy znać wolę Bożą. Amen? Tak? Kto chce znać wolę Bożą? Okej. Okay. To jest Boża wola. Studiuj Słowo. Rozważaj Słowo. Tu jest Boża wola opisana. Poznasz Bożą wolę. Ona tutaj jest zapisana. Bardzo wyraźnie. Nawet głupi to zrozumie. Na Bożej drodze nawet głupiec nie zbłądzi. Tak jest napisane. Jeśli chcesz żyć w woli Bożej, stań się wykonawcą tego słowa. Proste. To jest prostsze niż wielu myśli. Stań się wykonawcą i bądź błogosławiony. Bądź błogosławiona. Stań się wykonawcą. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Widzisz, w czasie, kiedy walczysz o wiarę, potrzebujesz mieć zrozumienie, Nie wychodź z woli Bożej, tej znanej Tobie. Nie uciekaj przed tym. Nie uciekaj przed tym. Nie podejmuj głupich decyzji, które zmienią w ogóle całą sytuację. Bóg mówi przez to, co mówi i przez to, co nie mówi. Jeśli nic nie mówi Ci o zmianie, to rób to, co robiłeś nadal. Bądź w miejscu, w którym Bóg Cię umieścił i szukaj Boga. Jedną z Bożej woli jest to, żebyś Mu służyć. Zacznij Mu służyć. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Nam się wydaje, że Bóg się ciągle spóźnia. Powiem Ci, nawet po ludzku, jeśli coś stracisz, co dla Ciebie może być bardzo trudne, emocjonalnie, jakkolwiek, to chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że Bóg widzi to wszystko. Więc jeśli na to pozwoli, Jego myśli nie są naszymi. Abraham wszedł do miejsca, gdzie Bóg mu powiedział, żył tam, szukał Boga, Bóg się nie odzywał, wzywał Jego imienia i nic, przyszedł głód, więc zostawił to. Mówił, wychodził z tego. Pomyślcie o tym. Kiedy Józef miał 17 lat, został sprzedany jako niewolnik. Czy Boga w tym nie było? Bóg w tym był. Po 13 latach, poprzez bycie niewolnikiem, bycie w więzieniu, został premierem Egiptu. Czy Boga w tym wszystkim nie było, w tym doświadczeniu? Był. Ja nie mówię, że wszyscy przejdziemy przez takie rzeczy jak Józef. Ale jeśli przechodzisz przez trudne rzeczy, nie trać wiary. Walcz o swoją wiarę. Walcz o wiarę. Nie daj się okraść z wiary. W wierze jest życie. Na zakończenie przeczytamy: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, zadawaj sobie pytanie, komu zaufam w tej sytuacji? Czy będę polegać na sobie, na swoich zdolnościach, na swojej mądrości, na swoim sprycie? Czy będę polegać na tym, co duch tego świata mówi? Czy będę polegać na innym człowieku? Czy zaufam Bogu? Nawet jeśli po ludzku coś stracę, nawet jeśli po ludzku z czegoś zrezygnuję. Widzicie, Biblia została nam dana po to, ona pokazuje nam często Boże drogi. Jak Bóg myśli, jak się porusza, kiedy przychodzi, w jakich okolicznościach spotykał się z człowiekiem, co mu się podobało, co mu się nie podobało. Cała Biblia jest dla nas. Nie cała jest do nas osobiście, ale cała jest dla nas. Po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Uczyli się Bożych dróg. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Widzisz, kiedy się cofasz, przychodzi śmierć. Umiera dusza. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę, Powstańmy, będziemy się modlić. Zachęcam was do... Sam się modlę taką modlitwą, bo nie wszystko wiem i nie wszystko rozumiem. Więc jeśli się zgodzisz z tą modlitwą, słuchając mnie, to możesz sobie gdzieś w duchu też powiedzieć amen przed Bogiem. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wieczór, za Twoje słowo, że uczysz nas, Panie, siebie, uczysz nas swoich dróg. Ojcze, dziękujemy Ci. Za wszystko Ci, Ojcze, dziękujemy. Za to, co rozumiemy i za to, czego nie rozumiemy. Panie, pokaż mi to, czego nie widzę jeszcze. Tylko Ty możesz to zrobić. Panie, mam świadomość, że wielu rzeczy nie widzę. Jeśli to jest ważne dla mojego życia, Panie, dla mojej przyszłości, dla mojego powołania i przeznaczenia, to pokaż mi to. Panie, objaw mi to, czego nie wiem. Panie, mam świadomość, że nie wszystko wiem, nie wszystko rozumiem i potrzebuję objawienia od Ciebie, a tylko Ty możesz to dać. Więc objaw mi, Panie, to, czego nie wiem, a powinienem wiedzieć. Naucz mnie, Panie, tego, czego nie umiem. Panie, ucz mnie przez Twego Ducha Świętego, który jest najlepszym nauczycielem, jest doskonałym nauczycielem. Panie, ucz mnie poprzez Ducha i poprzez Słowo tego, czego dzisiaj nie umiem jeszcze. Panie, Ty znasz przyszłość, bo Ty wszystko widzisz. Panie, przygotuj mnie na to, co jest przede mną. Panie, to, co przyjdzie, to, co będzie w przyszłości, przygotuj mnie na to, abym był przygotowany, żeby to nie było zaskoczenie, które spowoduje, że będę tracił wiarę i zaufanie do Ciebie. Przygotuj mnie na to, co jest przede mną. Pomóż mi też osiągnąć moje powołanie i przeznaczenie. Panie, potrzebuję tutaj tej Twojej łaski. Panie, mam świadomość, że bez Twojej łaski nie zrobię tego. Mam pragnienie, ale potrzebuję Ciebie w tym, abyś mi w tym pomógł. Więc niech Twoja łaska, Panie, pomoże. Pomoże nam wszystkim, Panie, osiągnąć nasze powołanie i przeznaczenie. Panie Jezu, Ty, który jesteś cudownym pośrednikiem, cudownym wstawiennikiem, Panie, módl się za nami do Ojca, tak jak się modliłeś, będąc na ziemi, aby wiara Piotra nie ustała i Piotr skończył swoje życie w wierze. Swoim życiem oddał Ci chwałę. Panie, prosimy Cię, żebyś się modlił za nas, aby nasza wiara nie ustała. Panie, spraw, abyśmy zachowali tę wiarę. Potrzebujemy, Panie, Twego wstawiennictwa tutaj. A Jezu, Ty jesteś najlepszym wstawiennikiem. O to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy. I Kościół powiedział: Amen, Amen, Amen.